Nie, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu, Jarosław Pilch. Proszę Państwa, jeśli będę mówił cicho, to proszę się nie dziwić, bo jak zaczynam mówić głośno, no to zaczynam kaszleć. Niestety jestem zaziębiony od tygodnia i podejrzewam, że niewiele się zmieni w tej materii. Kochani, znalazłem w filarach biznesu, filarybiznesu.pl, znalazłem artykuł, powiedzmy sobie, takiej średniej jakości, żeby nie powiedzieć, że dosyć nędznej jakości, ale pod tytułem Spór o AI w dziennikarstwie, New York Times zamierza nadal eksperymentować. Artykuł z 14.12. A zapoznam Państwa z tym artykułem, aczkolwiek uważam, że nie jest wart tego, ale tu to jest, ten artykuł nam pokazuje, jak niewielka jest wiedza na temat możliwości sztucznej inteligencji w środowisku dziennikarskim, a właśnie wśród ludzi zarządzających, przede wszystkim wśród ludzi zarządzających dużymi tytułami. No bo New York Times to jest przecież taka gazeta wyborcza Ameryki, taki żydowski portal, żydowska gazeta dla Amerykanów. Więc to jest dosyć duża historia, żeby nie chodzi, bardzo duża. No ale to w tym przypadku trzeba przyznać, że o ile New York Times, w New York Timesie podchodzą do tego poważnie, do tego problemu pod tytułem sztuczna inteligencja w dziennikarstwie, o tyle ci polscy tak zwani fachowcy już zdecydowanie gorzej do tego podchodzą. Cytuję, i to lit w tej chwili. New York Times poinformował o utworzeniu nowego stanowiska w newsroomie dyrektora wydawniczego inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją. New York Times przyjęło inne podejście niż wiele firm z branży. Firma ta, wbrew wpadkom swoich prasowych konkurentów, jest przekonana, że sztuczna inteligencja nadal może być bardzo pomocnym narzędziem dla dziennikarzy i asystować im. Znaczy nie nadal może być, bo dopiero staje się, więc to stwierdzenie nadal może być jest zupełnie bez sensu, no ale to w końcu Polaczkowie się za to zabrali. No i tytuł i treść. Do tej pionierskiej roli New York Timesa zaprosił Zaha Sewarda, założyciela i redaktora naczelnego serwisu technologicznego Quartz. Sewart, jak donosi New York Times, będzie pracować nad opracowaniem planu i określeniem, w jaki sposób można wykorzystać moc sztucznej inteligencji do ulepszenia prasowego produktu, jednocześnie nie umniejszając jakości swojego dziennikarstwa. Dobrze. No i tutaj cytat. Jednym z pierwszych obowiązków Zaha będzie współpraca z kierownictwem newsroomu w celu ustalania zasad dotyczących tego, jak korzystamy z generatywnej sztucznej inteligencji, a jak nie. I ja niestety, mimo tego, że zajmuję się sztuczną inteligencją od kilku lat, nie znam pojęcia generatywnej. Widocznie jakoś mi do tego się nie pali. Napisali redaktor naczelny Joe Kahn i zastępca redaktora naczelnego Sam Dolnik w notatce do pracowników. Jednym z powodów, dla których jesteśmy podekscytowani obecnością Zaha w tej roli, jest to, że podziela on nasze silne przekonanie, że dziennikarstwo Timesa, czyli New York Timesa oczywiście, zawsze będzie relacjonowane, pisane i redagowane przez naszych doświadczonych dziennikarzy. No, czy tak jest to, czy tak będzie, to zobaczymy. Zdaniem niektórych ekspertów technologicznych GPT-4 firmy OpenAI może już łączyć zdania lepiej niż większość ludzi i robi to znacznie szybciej. Najprawdopodobniej w ciągu zaledwie kilku lat rodząca się technologia dojrzeje i poczyni znaczne postępy. Co do tego nie ma wątpliwości. Niezależnie od tego, zatrudnienie Sewarda sygnalizuje, że sztuczna inteligencja odegra ważną i transformacyjną rolę w produkcji i dostarczaniu wiadomości odbiorcom. Jest to potwierdzenie, że aby zostać konkurencyjnym jako firma, szybko rozwijająca się technologia będzie musiała być delikatnie wszczepiona w DNA organizacji w taki czy inny sposób. Zdecydowanie tak. Niektóre redakcje wkroczyły na niepewne terytorium publicznego eksperymentowania ze sztuczną inteligencją w celu generowania całych wiadomości. Takie postępowanie przy obecnej technologii doprowadziło do kilku kłopotliwych momentów, na przykład CNET odkrył wiele błędów w artykułach i w rezultacie zawiesił stosowanie generatywnej sztucznej inteligencji. Gigant prasowy Gannett, renomowany Sports Illustrated, lekceważący zagrożenia serwis technologiczny Gizmodo i inni również mieli bolesne publiczne spotkanie z tą technologią. A inne redakcje, takie jak New York Times, przyjęły inne podejście, wierząc, że dziennikarze powinni zawsze tworzyć wiadomości, ale sztuczna inteligencja nadal może być bardzo pomocnym narzędziem w tym zakresie. Na przykład sztuczna inteligencja może pomóc w zadaniach takich jak generowanie inteligentnych nagłówków. No, proszę. A może szczególnie, znaczy to oczywiście jest, może się wydawać Państwu śmieszne, ale to pokazuje, czyli generowanie, sztuczna inteligencja może generować inteligentne nagłówki. No to pokazuje tylko tyle, że znaczy to pokazuje stan obaw, czyli ogromne obawy przed wpuszczeniem sztucznej inteligencji do redakcji, dlatego że tu chodzi bardzo często, najczęściej chodzi w jakichś poważnych artykułach, chodzi o to, żeby linia czasopisma była cały czas na wierzchu, żeby czytelnik, który czyta jakiś artykuł, no nie pomylił New York Timesa z Washington Post na przykład. To jest naprawdę bardzo istotne. Znaczy, powiedziałbym, że to jest najistotniejsze. A chodzi o to, że sztuczną inteligencję trzeba dopiero, znaczy algorytm sztucznej inteligencji, który tam by działał i na pewno nie GPT-4, ten algorytm musiałby mieć wszyty, tak proszę Państwa, wszyte DNA New York Times. Najprościej mówiąc. To by była najbardziej oczywista sprawa. Cała reszta to są sprawy drugorzędne. Ja mam nadzieję, że jestem rozumiany. Teraz, więc generowanie inteligentnych nagłówków to jest jakiś żart. Cytuję dalej. Biorąc pod uwagę zawrotne tempo, w jakim technologia dojrzewa i presję, jaką będzie wywierać na to i tak już borykające się z problemem branżę informacyjną, można śmiało powiedzieć, że Szewardowi nie zabraknie pracy. Miejmy nadzieję, że dla dobra branży informacyjnej liderzy tacy jak Szeward wytyczą ścieżkę, na której dziennikarze będą mogli pracować ramię w ramię ze sztuczną inteligencją, zamiast patrzeć, jak maleje liczba miejsc pracy w zawodzie. No to ostatnie zdanie tym bardziej pokazuje sposób widzenia przez tych Polaczków z filarów biznesu sztucznej inteligencji, roli, zakresu działania i tak dalej w sztucznej inteligencji. To jest tak, jak mały ja się pod różem śpiewa, wyobraża sobie właśnie działanie sztucznej inteligencji. Otóż to jest tak, że im dalej, im więcej czasu będzie upływało, tym mniej, powtarzam wyraźnie, dziennikarze będą mogli współpracować ramię w ramię z sztuczną inteligencją. Teraz to oni być może jeszcze będą decydowali o tym, co sztuczna inteligencja będzie robiła, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości za 2, 3, 4 lata, to sztuczna inteligencja będzie decydowała o tym, co będą robili dziennikarze. No ale do tego to trzeba jednak dorosnąć do takiego sposobu myślenia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.